Drogi księże dyrektorze, drodzy księża, siostry zakonne, drodzy panowie i panie katecheci. Święty Jan w Apokalipsie mówi nam o prorokach, którzy wypełniają swoje posłannictwo w czasach Kościoła. Obrazy, którymi apostoł Jan się posługuje, bierze ze Starego Testamentu. Ci dwaj świadkowie, prorocy, są porównani do stojących przed Bogiem siedmioramiennych świeczników i do drzew oliwnych. A żeby zrozumieć lepiej ten symboliczny język Apokalipsy, przypomnijmy sobie, jakie znaczenie miały w Starym Testamencie drzewo oliwne i świecznik postawiony w miejscu świętym świętych. Drzewo oliwne jest przede wszystkim znakiem długowieczności. Może bowiem przetrwać kilkaset lat i ma zawsze w ciągu roku zielone liście, rodzi dobre owoce. W Księdze Mądrości Syracha oliwka jest wymieniona jako symbol odwiecznej mądrości. Mądrość mówi o sobie: wyrosłam jak palma w Engaddi, jak krzew róży w Jerychu, jak wspaniała oliwka na równinie. Natomiast siedmioramienny świecznik w miejscu świętym świętych i jego siedem lamp jest w Apokalipsie symbolem siedmiu gmin, to jest kościołów w Azji Mniejszej, które reprezentują cały Kościół, ponieważ święta liczba siedem oznacza coś ogólnego i całościowego. A ojcowie Kościoła odnoszą ten symbol do Chrystusa, światłości świata, do Jego krzyża, który pozwala jak świecznik daleko rozlać się światłu. Odnoszą go także do Kościoła i do Jego Słowa, Bożego Słowa. Prorocy, o których mówi święty Jan, zostali porównani do świecznika i do drzewa oliwkowego ze względu na wypełnienie prorockich zadań, do których należą głoszenie Bożego Słowa, w którym zawarta jest mądrość, i do zadania rozszerzenia tego światła, które od Boga pochodzi, by świeciło w ciemności, i są wezwani do tego, aby świadczyć o darze długowieczności, o życiu wiecznym, jakim Bóg obdarza ludzkość. Mają oni władzę daną im przez Boga. Mogą jak Eliasz zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania. Mają władzę jak Mojżesz, by wody w krew przemienić i by uderzyć ziemię, ilekroć zechcą. Ale mają też swojego wroga. Tym wrogiem jest bestia, która wychodzi z czeluści, która jest znakiem imperium pogańskiego, imperium szatana. I ta bestia ich zabija. Sprawia to radość mieszkańcom ziemi, którzy są zbratani z bestią i jej służą. Bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katusze, przeszkadzali im w ich trwaniu w złem, przeszkadzali w idolatrii, w oddawaniu czci bestii i jej bożkom. Pamiętamy, że zarówno Eliasz, jak i Mojżesz, do których ci prorocy zostali porównani, kierowali naród wybrany na drogę wierności jedynemu i prawdziwemu Bogu. Nie pozwalali mu oddawać czci obcym pogańskim bóstwom. Wzywali do trwania przy niosącym prawdę Bożym Słowie. Ale oto ci, którzy przez wrogi świat zostali zabici, po 3,5 dniach stają na nogi. Odzyskują życie, gdyż wstąpił w nich duch życia dany im przez Boga. I wstąpili do nieba, a ich wrogowie zobaczyli ich. Oznacza to, że chociaż władza doczesna, wroga Kościołowi, jest zdolna w pewnym momencie uwolnić się od niewygodnych dla niej proroków, to jednak Duch Boży odnawia ciągle proroctwo w Kościele. Historia Kościoła będzie ciągłym przeplatywaniem się czasów, w których proroctwo jest w rozkwicie, i czasów, gdy próbuje się je zniszczyć. Bestia, która działa w świecie pogańskim, będzie stale próbować walczyć z prawdą głoszoną przez proroków. Będzie to czynić różnymi metodami, przez zadawanie śmierci, przez intrygi i manipulacje. Misja prorocka w Kościele nie zostanie jednak nigdy zaniechana. Stale będzie w nim głoszony, przepowiadany prawdziwy i jedyny Bóg, Zbawca człowieka, Jezus Chrystus. On będzie ukazywany jako światło rozprzestrzeniające prawdę i jako niezniszczalne źródło prawdziwego i wiecznego życia. On bowiem śmierć zwyciężył, zmartwychwstał. Nadzieja zmartwychwstania dotyczy więc wszystkich, którzy Jezusowi są wierni i to oni po zmartwychwstaniu będą cieszyć się radością życia w bliskości Jezusa. W tej prorockiej misji Kościoła uczestniczycie wy, drodzy katecheci, duchowni i świadcy. Zostajecie obdarzeni misją głoszenia Chrystusa jako prawdziwego i jedynego Boga. Tę misję wypełniacie w świecie, w którym, podobnie jak na początku życia Kościoła, obecna jest bestia, która temu głoszeniu się sprzeciwia. Ma ona bowiem własną ideologię. Ideologię, która przyjmuje różne nazwy, ale istotą jej jest odrzucenie Boga, jest skierowanie człowieka do oddawania czci jej i jej bożkom. I dzisiaj takim bożkiem, którego ona chce narzucić wszystkim, przede wszystkim wierzącym, jest panseksualizm zawarty w ideologii gender. Ta ideologia zaczyna być obecna w życiu człowieka. Dla tej ideologii nie liczy się naturalna rodzina, nie liczy się macierzyństwo ani ojcostwo. Nie ma żadnego znaczenia czystość małżeńska ani przedmałżeńska. Co więcej, ona wymusza na tych, dla których czystość seksualna jest wartością, by od niej odeszli, by z niej zrezygnowali. Podręczniki szkolne dla najmłodszych mają wywoływać w dzieciach potrzebę nieograniczonego korzystania z daru seksualności. W ten sposób niszczy się ich duchową i psychiczną równowagę. Staje więc przed nami wszystkimi wielkie zadanie, wyzwanie, by się temu bardzo mocnemu naporowi oprzeć. To zadanie, przed którym staje Kościół, ma on przede wszystkim uświadamiać chrześcijańskich rodziców o niebezpieczeństwie proponowanego i wprowadzanego programu edukacyjnego. Bo to rodzice mają jeszcze w naszej ojczyźnie zagwarantowane prawo do wychowania swoich dzieci. I to oni mogą wyrazić sprzeciw wobec przygotowanego programu wychowania. Muszą jednak być świadomi niebezpieczeństwa, jakie zagraża ich dzieciom. Kościół głosi naukę Chrystusa, głosi prawdę o człowieku, o jego życiu, o drodze jego szczęścia, o jego powołaniu do życia rodzinnego, do macierzyństwa i ojcostwa, uczy o sensie życia i jego szczęśliwej wieczności z Chrystusem, uczy o zmartwychwstaniu ciała. A czym jest zmartwychwstanie ciała? Mówi nam w Ewangelii Jezus, odnosząc się do wymyślonej przez saduceuszów historii o kobiecie, która miała 7 mężów. Każdy katecheta, świecki czy duchowny, jest wezwany, aby stać się świadkiem tej prawdy wobec świata, tak jak byli świadkami ci, o których mówi nam tekst Apokalipsy. Jest jednocześnie skazany na sprzeciw świata neopogańskiego, który tę prawdę odrzuca, na ataki bestii, która pokazuje swą niszczycielską moc. Jest skazany na cierpienie za tę prawdę, na odrzucenie i społeczną izolację z powodu trwania przy Ewangelii. Dzisiaj wielu chrześcijan, nie tylko na Bliskim Wschodzie, jest zabijanych, bo wierzą w Jezusa jako swojego jedynego Zbawiciela. Jest odrzucanych, bo głoszą życie wieczne i zmartwychwstanie ciała. Ale wiemy, że ta misja, której służą, jest misją jedyną, niepowtarzalną, jest służbie prawdzie i dlatego tę służbę podejmują w każdym czasie, pomimo tych trudności, bo są wspomagani duchem, który pochodzi od Boga, który ożywia ich i daje siłę i moc do tego, aby swoją misję i swoje zadanie wypełnili. W tej Eucharystii prośmy Pana, abyśmy i my potrafili w tych nowych czasach wypełnić naszą misję prorocką, którą obdarzył nas Chrystus. Amen.